With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokwi I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars.
For 84 years,
the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 84 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki. Słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Czym jest Kościół? Krótko mówiąc, Kościół jest zorganizowaną przez Chrystusa wspólnotą ludzi wierzących, którzy chcą żyć wartościami duchowymi. W dzisiejszej archiwalnej pogadance usłyszycie ojca Kornelia Dende, który omówi, czym jest Kościół dla każdego z nas.
Witam was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gdy nadeszła pełnia czasów, Bóg przemówił do ludzi nie przez proroków, jak w Starym Testamencie, lecz przez Syna swego Jezusa Chrystusa. On misję swoją streścił w jednym zdaniu. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Pobyt wcielonego Boga na ziemi trwał krótko, bo tylko 33 lata, z czego 3 lata przypadły na Jego publiczną działalność. I w tak krótkim czasie przekazał w sposób najbardziej autorytatywny i przekonywujący, że Bóg jest miłością i że wolą Jego jest, żeby nikt nie zginął z tych, których stworzył. Odchodząc z tej ziemi do Ojca w niebie, Jezus Chrystus zapewnił ciągłość dzieł zbawienia, ustanawiając Kościół, który jest mistycznym przedłużeniem Jego osoby. Dziś omówię, czym jest Kościół dla każdego z nas, pogadance pod tytułem Bóg objawia ludziom swą miłość w Kościele. Wielki teolog francuski, Henryk de Lubac, jezuita, którego ojciec święty Jan Paweł II wyniósł do godności kardynalskiej, krótko przed swoją śmiercią napisał, że gdyby o Kościele powiedziano wszystko dobre i złe, to jedno tylko miałoby prawdziwe znaczenie, że Kościół daje nam Jezusa. I z tej racji nazywamy Kościół matką. Kościół, jak Najświętsza Maria Panna, daje nam Chrystusa. Kościół zaszczepia w nas życie Boże, pielęgnuje je i doprowadza do stanu dojrzałości. Kościół daje mi Jezusa, mówi teolog, i nie przestanę dziękować Bogu do końca życia za Kościół, który mi go daje, bo bez tego daru byłbym zgubiony. I w jaki sposób Bóg wypowiada się w Kościele? Kościół nie tylko poucza nas w Bożym imieniu. Działanie Chrystusa w Kościele ma daleko głębszy i szerszy zasięg, bo Kościołem jest Chrystus. On jego głową, my jego członkami. Kościół jest mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa. Kto pierwszy pouczył nas o Ojcu Niebieskim, o stworzeniu świata i miłości Bożej do nas? Pierwszą nauczycielką była zapewne matka nasza, a może kapłan, siostra zakonna lub nauczyciel. Nie ma jednak zasadniczego znaczenia, kto nam przekazał wiadomość o miłości Boga. Tę dobrą nowinę, czyli Ewangelię, przekazał nam Kościół przez łańcuch pokoleń. Dzięki opiece Chrystusa i kierownictwu Ducha Świętego, wiara w nas, w tę oszałamiającą miłość, żyje po dziś dzień w naszych sercach i nie wygaśnie aż do skończenia wieków. Największym skarbem objawienia jest prawda, że Bóg jest miłością, że jest naszym Ojcem, że stworzył nas dla siebie. I tę prawdę powierzył Kościołowi. Mówią nam o niej wszystkie strony Ewangelii. Chrystus uczynił wszystko, by ją zaszczepić w sercach i umysłach wybranych przez siebie uczniów. Nauczał publicznie przez 3 lata. Odchodząc z tej ziemi, kazał apostołom przekazywać wszystkim narodom dobrą nowinę. Jak Ojciec posłał Jego, tak teraz On posłał apostołów. Z dziejów apostolskich zawartych w Nowym Testamencie dowiadujemy się o wielkim powodzeniu głoszenia dobrej nowiny. Ich katechezy były krótkie, treściwe. Święty Piotr i Paweł przepowiadali o życiu, nauce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I jakie te tajemnice mają znaczenie dla wszystkich Jego uczniów. Po śmierci apostołów misję głoszenia dobrej nowiny o miłości Bożej podjęli wybrani przez nich następcy. I tak drogą sukcesji prawda o Bożej miłości dotarła do nas. Apostołowie i ich zastępcy strzegli skarbu wiary, czystości prawdy Ewangelii, aby jej nie zniekształcili fałszywi nauczyciele, odpadli od prawdy zbawienia. Święty Paweł przestrzegał, że zagrożenie wiary w miłość Bożą będzie największe w czasach ostatecznych. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, będą niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bez litości, miotający oszczerstwa, niepohamowani, będą bez uczuć ludzkich, nieprzychylni, zdrajcy, zuchwali, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Toteż nauczycielski urząd Kościoła czuwa, by sens dobrej nowiny nie został skrzywiony i nie była zaćmiona osoba Zbawiciela. Chrystus przekazuje w Kościele prawdę o miłości Bożej w różny sposób, nie tylko przez nauczanie i przepowiadanie, lecz także przez widzialne znaki, które nazywamy sakramentami. Chrystus przykazał uczniom, by celebrowali Eucharystię, czyńcie to na moją pamiątkę. Kazał im chrzcić w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, odpuszczać i zatrzymywać grzechy. O innych sakramentach jest zaledwie mała wzmianka, bo były one tak często praktykowane, że wiernie je znali. Sakramenty są środkami, za pomocą których Chrystus przekazuje wiernym w Kościele życie Boże. Karmi naszego ducha, wzmacnia i ożywia wiarę, nadzieję i miłość. W Kościele Chrystus przekazuje nam również wolę Ojca Niebieskiego w formie przykazań. Ich wypełnianie jest znakiem rozpoznawczym chrześcijan. I miłość Boża rozlana w sercach naszych czyni nas dziećmi Bożymi i odmienia nasze życie. jest siłą, która pozwala nam wprowadzić w czyn wolę Ojca Niebieskiego. Nie jesteśmy już samymi słuchaczami Słowa Bożego, lecz wykonawcami pouczeń Bożych. Chrystus sprawia, że choć jest nas wielu, ożywia nas jeden duch i jedno serce. Poganie, widząc postępowanie pierwszych chrześcijan, zdumieni mówili do siebie: patrzcie, jak oni się wzajemnie miłują. Wielu przyjmuje wiarę katolicką, widząc dobry przykład chrześcijańskiego życia. Przykład matki Teresy z Kalkuty przemówił do całego świata. Nic dziwnego, że pociągnął do przyjęcia wiary dawnego sympatyka komunizmu, słynnego korespondenta Malcolma Muggeridge, który filmował dla telewizji brytyjskiej działalność jej pośród bezdomnych i umierających z głodu biednych ludzi w Kalkucie. Życie obfituje przeróżne wydarzenia zastanawiające. Oto jak ministrant Piotr Dorel wyjednał nawrócenie swemu ojcu, kapitanowi wojsk francuskich, bardzo złemu człowiekowi. Nie wierzył w Boga. Nie wierzył, że Pan Jezus jest Bogiem. Syn jego, Piotruś, wierzył. Znał dobrze katechizm, służył do mszy świętej i codziennie przyjmował komunię świętą. I codziennie modlił się o nawrócenie ojca. Niespodziewanie chłopiec ciężko zachorował. Choroba była niebezpieczna i Piotruś wiedział, że może umrzeć. Z wiarą wyspowiadał się, przyjął komunię świętą, wiatyk, a potem, przeczuwając, że zbliża się koniec życia ziemskiego, szepnął ojcu do ucha: do widzenia w niebie. Te pożegnalne słowa dokonały cudu. Kapitan, stary bezbożnik, padł na kolana przy śmiertelnym łożu swego syna i płakał jak dziecko pod naporem żalu za grzechy swego życia. Na drugi dzień wybrał się do spowiedzi. Spowiedź ta była początkiem jego nawrócenia do Boga, bo chciał widzieć Piotrusia w niebie. Wzorowe życie chrześcijańskie jest dla otoczenia najskuteczniejszym kazaniem. Nie potrzebujemy cofać się myślą do pierwszych wieków chrześcijaństwa, żeby poznać miłość Bożą do ludzi. Prawdę tę głosi Kościół, w którym żyje i działa Chrystus. Chrystus nie jest tylko historyczną postacią. On w sposób mistyczny, tajemniczy, ale prawdziwy i rzeczywisty w swoich członkach przeżywa na nowo wydarzenia radosne, bolesne i chwalebne swego życia. Chrystus jest po dziś dzień znakiem sprzeciwu. Przez jednych uczniów jest umiłowany aż do ofiary z życia. Przez innych, wrogich, jest znienawidzony z powodu wzniosłych wymagań moralnych. Jest zdradzany przez własnych synów i córki, zajętych wyłącznie sprawami ziemskimi i ziemskimi pożądaniami. Ci ośmielają się powtarzać modne oskarżenia niewierzących o wstecznictwie i nienadążaniu za postępem i techniką. Ale Kościół wobec wszystkich ludzi jest matką kochającą. Nawet swym przeciwnikom ułatwia nawrócenie do Boga i Jego przykazań. Kościół otwiera oczy prześladowcom, by dojrzeli, że prześladując Kościół, walczą z Bogiem. Kościół jest Bożym dziełem Chrystusa. Każde pokolenie chrześcijan ma do rozwiązania ważne problemy życia. Podobnie nasze pokolenie. Każdy chrześcijanin ma odpowiedzieć na wezwanie Ducha Świętego, pokonać w sobie grzech i żyć pełnią życia Chrystusa. Chrystus oczekuje, żebyśmy otworzyli Mu swoje serce jak najszerzej i torowali Mu drogę do innych serc, zagubionych i nieszczęśliwych, bo On pragnie, by cała ludzkość oglądała zbawienie Boże. Kościół stale głosi Słowo Boże, udziela sakramentów, mówi o Bożej miłości do wszystkich ludzi. Objawienie miłości Bożej w Kościele trwa po dziś dzień i trwać będzie do końca świata. Chrystus pomaga nam do duchowego odrodzenia, do ciągłego uświęcania naszych serc przez żal za grzechy, do wsłuchiwania się w głoszone w Kościele Słowo Boże i do wzajemnego miłowania się na wzór, jak On nas umiłował aż do końca.
Moi drodzy, Kościół nie jest budynkiem lub jakąś konkretną denominacją. Według Biblii Kościół to ciało Chrystusa, to ci wszyscy, którzy uwierzyli w zbawienie przez Jezusa Chrystusa.
Teraz skrzynka zapytań. Odpowiadać będę na pytania mi nadesłane. Pytanie. Dlaczego człowiek po odbyciu dobrej spowiedzi przed śmiercią musi jeszcze iść do czyśćca? List Southfield, Michigan. Odpowiadam. W sakramencie pokuty Bóg odpuszcza winy. Pozostaje jeszcze do odbycia kara za grzechy, zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za naruszenie porządku moralnego. Spowiednik nakłada jakiś akt pokutny, ale zazwyczaj jest on tylko symboliczny, mały. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa pokuty były bardzo surowe, na przykład publiczne wyznanie grzechu, wystawanie przed bramą kościoła, żebrząc wchodzących na nabożeństwo o przebaczenie i modlitwę. Święty Jan Wianney brał na siebie pokutę swych penitentów i prowadził bardzo umartwione życie. Wina więc została całkowicie zmazana, lecz pokuta za krzywdy wyrządzone pozostaje do odbycia. Za zły przykład dawany dzieciom, przez co utraciły wiary i odeszły od kościoła i sakramentów. Za rozbicie swojego czy cudzego małżeństwa. Za nienawiść do brata, którą chowało się latami. Kto na ziemi nie pokutuje za grzechy popełnione, a odpuszczone, będzie musiał pokutować w czyśćcu. Pokuta, cierpienie, przyspiesza duchowe dojrzenie człowieka, prowadzi do zupełnej przemiany duchowej, zmiany dotychczasowego stylu życia. Bóg jako ogrodnik czeka na owoc naszego życia. Owoc ten ma być w pełni dojrzały. Praktycznie Bóg oczekuje od nas świętości i doskonałości życia. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, powiedział w Starym Testamencie. A w Nowym zaś Pan Jezus powiedział to samo, ale w innych słowach. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. I dlaczego Bogu tak chodzi o świętość i doskonałość? Bo nic niedoskonałego nie wejdzie do Jego Królestwa. Musimy być czyści, święci, dojrzali duchowo, by przebywać w towarzystwie Boga i aniołów. Warto więc teraz wiązać czyszczec z ziemią. Żyć tak, jak gdybym już teraz w nim przebywał. Powinienem rozniecać w sobie powoli, z odwagą, płomień miłości. Usuwać z mego życia przynajmniej to, co w nim najbardziej niewłaściwe. Powinienem pokornie przyjmować w duchu pokuty za moje grzechi bóle, doświadczenia, które przynoszą sobą dni mego życia, wszystkie przykrości i trudności płynące ze współżycia z ludźmi, choroby, niewygody, skutki powodzi, pożaru, huraganu, trzęsienia ziemi. I mam to wszystko znosić z miłości ku Bogu za darowanie mi win i w duchu pokuty za grzechy popełnione. i trzeba cierpieć z miłością, z cierpliwością. W przeciwnym razie nic nam z cierpienia nie przyjdzie. Będzie daremne. Istotą chrześcijaństwa jest miłość. U Boga tylko ona się liczy, tylko ona jest ważna. Miłość do Boga ponad wszystko i miłość bliźniego według miary, jaką sobie przykładamy.
Szczególnie przez cały rok życia konsekrowanego módlmy się wraz z całym Kościołem powszechnym słowami modlitwy świętego Jana Pawła II za siostry zakonne, zakonników, za osoby konsekrowane instytutów świeckich oraz o nowe powołania do służby Bogu i ludziom.
Modlitwa Jana Pawła II o powołania. Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością. Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata. Błagamy Ciebie za pośrednictwem Maryi, Matki Twojej i Matki naszej. Spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu. Jezu jedyny Zbawicielu człowieka, modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli tak na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią. Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa. Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach. Spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego ludu i wszystkich ludzi. Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Uroczystość Chrztu Pańskiego zakończyła liturgiczny okres Bożego Narodzenia i rozpoczęła okres zwykły. Jednak w wielu kościołach wierni śpiewają kolędy aż do uroczystości ofiarowania Pańskiego, czyli 2 lutego, bo w tym dniu Ewangelia jeszcze raz wspomina Boże Dziecię, ofiarowane w świątyni. Dlatego my też w naszych audycjach kolędujemy.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc styczeń włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej przy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę stycznia. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem świętej Bożej Rodzicielki.
Na styczeń Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby ludzie należący do różnych tradycji religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali w promowaniu pokoju. Oraz ewangelizacyjną, aby w tym roku poświęconym życiu konsekrowanemu zakonnicy i zakonnice odnaleźli radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie oddawali się posługiwaniu ubogim. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby wszyscy wierzący w Chrystusa byli przekonani, że jest możliwe osiągnięcie jedności chrześcijan, zaczynając od codziennych gestów tworzących tę komunię.
Wysłaliśmy Wam zaproszenie do udziału w naszej najnowszej, jakże szczególnej nowennie do świętego Jana Pawła II.
To z nim będziemy trwali na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, do dnia wspomnienia Matki Bożej w Lourdes i Światowego Dnia Chorego. Możemy być pewni, że nasz ukochany papież stoi teraz w oknie domu Ojca. Patrzy na nas i nam błogosławi. Wiemy już, że mamy bliskiego i drogiego orędownika i patrona w niebie. Jesteśmy świadomi, że teraz wszyscy, nawet ci spośród nas, którym nie było dane spotkać go osobiście za życia, możemy powierzać mu swoje troski i prosić o wstawiennictwo i opiekę, bo teraz jest on jeszcze bliżej Boga i jeszcze bliżej nas.
Weźcie w tej nowej nowennie udział, polecając się wstawiennictwu świętego Jana Pawła II. A my w podzięce wyślemy Wam tekst nowenny do świętego Jana Pawła II.
Zakończył się ekumeniczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan, który jest obchodzony na całym świecie już od ponad 100 lat. Jest on corocznie okazją nie tylko do wspólnej modlitwy, a także lepszego poznania się i zbliżenia członków różnych tradycji wyznaniowych.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już ponad 80 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju. Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.